Dzień dobry Państwu, ze mną w studiu Jan Krzysztof Ardanowski, człowiek nie tylko dwojga imion, ale również wielu fachów i profesji. Właściciel gospodarstwa rolnego, czyli rolnik, prawdziwy rolnik z ziemi dobrzyńskiej, spod Torunia, no i poseł PiSu i były minister rolnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan dzisiaj w jakiej roli? Pan protestuje z rolnikami w Warszawie? Czy pan posłuje?
Nie, posłuję. No to jest moje podstawowe zajęcie. Natomiast bardzo mocno wspieram rolników. Chcę również za pana pośrednictwem i audycji pozdrowić. Bardzo wspieram i również tłumaczę wszystkim, którzy mają jakieś wątpliwości co do celu, sensu protestów rolniczych, żeby uwierzyli, że rolnicy są może w tej chwili najbardziej racjonalną grupą społeczną i naprawdę walczą nie tylko o swój interes.
Ale jak polityk PiS wspiera rolników, to wszyscy myślą, no tak, oczywiście, to jest polityczny protest.
Tak jest. Tak. I na tym zależy Tuskowi i Platformie, żeby się politycy PiSu przykleili do protestów. Żeby chodzili z tą szturmówką przy traktorze. Dlatego ja chłopom mówię, pędźcie polityków od siebie.
Bo... Pana również?
Tak, ja nie pokazuję się na protestach, aż codziennie wielu do mnie wyzwania przyjeść do Dorochuska, przyjeść na blokadę. Mówię, przecież to tylko i wyłącznie sprawi, że Platforma powie i obecny rząd, że nic nie musi robić, bo to jest protest sterowany przez polityków. Zresztą wiceminister Kołodziejczak, który jest taką trochę forpoczną Tuska w rolnictwie, też cały czas opowiada, że to jest protest polityczny.
No to właśnie nie jest polityczny. No, był tutaj w studiu autentyczny rolnik z Podlasia, który nie ma nic wspólnego z polityką taką partyjną i on też mówił, że on nie chce przyklejać się do żadnej partii. To o co chodzi rolnikom? Bo jak ja słyszę, wszyscy mówimy, dobrze, stop importowi zboża i produktów rolnych z Ukrainy. U nas z Ukrainy, w przypadku reszty Europy, w ogóle spoza Unii. No i Zielony Ład, czyli trzeba renegocjować coś, co już ustaliliśmy. Ale o co chodzi w Zielonym Ładzie? Co się rolnikom najbardziej
wie pan, rolnicy są przyciśnięci do muru. We wszystkich krajach europejskich, nawet tam, gdzie to rolnictwo jest bogatsze, lepiej zainwestowane, przez lata większe pieniądze były na inwestycje, są przerażeni i walczą po prostu o przetrwanie. No widzą, że rolnictwo, które w Europie jest ewidentnym sukcesem. Wspólna polityka doprowadziła do tego, że jest dużo żywności, dobrej jakości, bezpieczeństwo żywnościowe, nawet może marnowanie żywności, co jest grzechem, ale tej żywności jest pod dostatkiem, możemy dzielić się z innymi potrzebującymi. To wszystko na naszych oczach może się za chwilę skończyć. Ideologia związana z klimatem, to przekonanie, że to człowiek niszczy klimat, a rolnictwo może w szczególności, bo przecież zbudowano taką narrację, że rolnictwo jest szkodliwe. Rolnictwo, które zawsze było uważane za coś wyjątkowo cennego, no bo daje żywność, chleb nasz powszedni, który się modlimy. Rolnicy mówią tak, jeżeli dalej Unia Europejska będzie realizowała tą swój cel, swoją agendę, wmawiając, że rolnictwo jest szkodliwe, likwidując gospodarstwa, bo do tego to doprowadzi, nie dba jednocześnie o bezpieczeństwo żywnościowe, bo to nigdzie nie było przeliczone. Ja pamiętam, kiedy w 2019 roku komisja ogłaszała Zielony Ład, zresztą tak na miękko, na ładnie, że to będzie dobrze. Nie przeliczono, skąd będzie żywność, którą
tylko
pan
właśnie,
ja będzie,
b, właśnie, b, będę, panie będziemy jedli. Tutaj muszę wejść w słowo. PiS mówi, tak, Zielony Ład zawiera mnóstwo błędów. Proszę wybaczyć. Kto był premierem w roku 2019? Kto był premierem później, kiedy przyjmowano wszystkie kolejne elementy, dokładano kolejne elementy Zielonego Ładu?
Dobrze, wie pan, ale PiS już karę...
Ale pamięta pan, kto był tym premierem?
Tak.
Pamięta pan nazwisko?
No dobrze, premier Morawiecki. No. Mhm. W okresie ogłaszania Zielonego Ładu w Brukseli, gdzie wszyscy ministrowie rolnictwa, ja wtedy byłem ministrem rolnictwa,
właśnie,
wszyscy byli zachwyceni. Ministrowie mówią, ale...
Ale pan protestuje teraz przeciwko temu, że nie umiał pan wtedy czytać?
Nie, wtedy była pierwsza zajawka, która mówiła o tym, że nie będzie zmniejszenia środków budżetowych w Unii Europejskiej na rolnictwo, że będziemy utrzymywali produkcję rolną na wysokim poziomie, ale jednocześnie będziemy szli w kierunku rolnictwa zrównoważonego i to każdy to wspiera, a i będą dodatkowe środki na wszystkie przekształcenia rolnictwa w tym kierunku bardziej proekologicznym.
8 po 8 naszym gościem jest Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rolnictwa. Panie ministrze, panie pośle, no ja jednak muszę to powiedzieć, no proszę wybaczyć, ale byli wtedy ludzie, którzy przed tym przestrzegali. Ja nie chcę panu pojechać Konfederacją, ale ona przestrzegała, a wy teraz mówicie ojojoj, to poszło nie tak, jak chcieliśmy, żeby poszło, bo na początku nam mylili oczy i mówili, że będzie dobrze.
Nie, z tym się nie zgadzam. Założenia Zielonego Ładu, które były przedstawione przez nową komisję w 2019 roku, były do zaakceptowania przez rolnictwo europejskie. Natomiast kiedy pojawiły się szczegóły wymuszane na każdym kraju w postaci tak zwanego planu strategicznego, ja teraz słyszę, zresztą to i komisarz Wojciechowski, z którym się diametralnie nie zgadzam, twierdzi, że no przecież to ministrowie wymyślili. No, plan strategiczny przyjmowali moi następcy, ale uważam, że nie mieli żadnej możliwości manewru. Jeżeli plan strategiczny, pierwsza wersja, którą jeszcze przygotowywali ludzie przeze mnie powołani w ministerstwie, to było wysłane do komisji. Tam próbowali ogień z wodą pogodzić, czyli żądania unijne i polskie rolnictwo. 342 poprawki Komisja Europejska zgłosiła, czyli trzeba było tak długo poprawiać, aż wyszło dokładnie to, czego sobie urzędnicy Brukseli chcieli. No wyszło
Panie
z tego
ministrze,
byle co.
Wrócimy do tematu rolnictwa. Muszę jednak spytać o to, czy pan jeszcze jest w PiS-ie. Czemu pana jeszcze nie wyrzucili?
Jestem 22 lata w PiS-ie i to jest cała moja aktywność człowieka dorosłego jest związana z tą partią.
Z czego ostatni czas spędza pan na chodzeniu i mówieniu, że Kaczyński musi odejść, bo jest odklejonym od rzeczywistości staruszkiem.
Nie tyle ja chodzę, co za mną chodzą. Bo to jest sensacja, że ktoś w PiS-ie odważył się powiedzieć o tym, że były błędy, że trzeba również jakąś racjonalną politykę kadrową, że prezes Kaczyński, o którym wszyscy mówią prawie jako o Bogu, że jednak czas nadchodzi, żeby jednak wskazać osoby, które by go zastąpiły. Więc ja naprawdę...
Jarosław Kaczyński nie ma pełnego rozeznania. Jest dość skutecznie izolowany przez kierownictwo od faktycznych informacji.
Ale ja mam na to przykłady.
Ale wie pan co? To tworzy obraz naprawdę odklejonego od świata staruszka, nie, któremu tam inni malują obrazy.
Jeżeli człowiek ma zajmować się i być ostateczną instancją odwoławczą we wszystkich sprawach i poważnych, i drobnych, to jest niemożliwe, żeby państwo na jednym człowieku wisiało. Sprawy... Kaczyński ma przebłyski geniuszu. Ja jestem związany z braćmi Kaczyńskimi, byłem doradcą Lecha Kaczyńskiego, ale jeżeli ma myśleć o działaniach strategicznych, międzynarodowych, jakimś zapewnieniu jakiegoś sensownego zarządzania państwem, przecież to jego dzieckiem jest Zjednoczona Prawica i odzyskanie władzy, a jednocześnie jest angażowany w spory, bo tu się poseł z posłem pokłócił, bo ktoś tam wstydu przynosi, bo ktoś tłusty kot się nachapał nawet z jego otoczenia, to jest niemożliwe, żeby jeden człowiek tym wszystkim był w stanie zarządzać.
Pan ma jedną receptę. Kaczyński musi odejść. Dobrze ją zrozumiałem?
Nie. Trzeba określić bardzo precyzyjnie, jaka będzie planowana strategia tej partii na kolejne lata. Mówienie tylko o tym, że wygrali szubrawcy, którzy w październiku przejęli władzę i my idziemy na całkowite zwarcie.
Ale przecież pan mówi, że on musi odejść. Jeśli PiS chce przetrwać i mieć możliwość
tak,
powrotu
to
do władzy...
Kaczyński musi wskazać, w jaki sposób przyszłość tej partii będzie zapewniona i uważam, że chociaż pewne honorowe przywództwo zawsze będzie miał, dopóki będzie chciał, muszą być wskazane również nowe osoby, nowe środowiska, które dadzą jakiegoś nowego ducha.
To
w przeciwnym wypadku powtórzę to, co
to
o czym mówiłem.
Kto miałby być tym nowym liderem
RMF-24? Ja nie będę to tego wskazywał.
W naszych mediach społecznościowych. Kłaniam się nisko, słuchaczom RMF-u. To jest bardzo wygodna postawa, to co pan teraz mówi. Pan mówi tak, Kaczyński musi odejść, musi przyjść inny mesjasz, ale ja nie powiem kto. To znaczy tak, pan się ustawia w roli recenzenta, będąc w PiS-ie od lat, będąc ministrem tego rządu, no, byłego rządu, a jednocześnie mówi pan, to oni, to nie ja, to koledzy.
Wie pan, ja się z tym spotykam cały czas. Z jednej strony wielu posłów podchodzi do mnie i mówi, słuchaj, jak to dobrze, że się ktoś odważył powiedzieć, że my się nie godzimy z sytuacją, jaka jest w tej partii, szczególnie po przegranych wyborach. Żadnego uderzenia się w piersi, żadnej analizy, która by dotarła również do członków PiS-u, bo pewnie taką analizę Kaczyński, czy tam ktoś
wykona. A pan się
wykona.
W swoje piersi potrafi uderzyć?
Oczywiście.
W piersi ministra rolnictwa?
Za wszystko biorę odpowiedzialność, co by się działo między czerwcem 18 a październikiem 20 roku. Biorę pełną odpowiedzialność za ten czas, kiedy kreowałem politykę rolną i na tyle skutecznie, dzisiaj jest manifestacja rolników przeciwko rządowi, czy przeciwko polityce, kiedy zostałem odwołany za postawienie się postawienie się i niegodzenie się na niszczenie rolnictwa, przypiące dla zwierząt, która była szkodliwa. I historia mnie rację przyznała, nie Kaczyńskiemu. To wtedy około 100 tysięcy ludzi było w obronie Ardanowskiego w Warszawie. To był pierwszy, jedyny przypadek, gdzie rolnicy bronili swojego ministra.
Oni nie bronili pana, niech się pan nie gniewa. Ale oni protestowali przeciwko piątce dla zwierząt.
Tak, ale jednocześnie ci, którzy nawet mnie wtedy nie lubili, mówili tak, ale był jeden, który potrafił się postawić. To jest dla mnie...
Zostawmy pańskie historyczne zasługi i pańską wielkość. Porozmawiamy o partii, bo...
Jestem małym człowiekiem.
Okej, ale panie pośle, przy całym nawet zrozumieniu tego, co pan mówi, to jednak naprawdę tak wygląda, że pan teraz zajmuje się głównie recenzowaniem Kaczyńskiego i to recenzowaniem w jeden sposób. Podkreślam, pokazywaniu, że popełniał błędy i musi odejść. No... Kaczyński panu odpowiedział, bo pan mówi, że jeśli PiS chce przetrwać, to musi zmienić przywódcę, prawda? To pan mówił. Pan czekał na potwierdzenie.
Bardziej mi to włożono w słowa, w usta. Ja mówię o tym, że oczywiście musi być zmiana. Musi być zmiana i Kaczyński nie jest wieczny, musi odejść. Natomiast do tego czasu powinien ewidentnie wskazać następcę.
Ale Kaczyński powiedział coś innego. Powiedział,
że będzie do śmierci prezesem
PiS-u. Mam siły, tak? Mam plan polityczny i nie chcę, by ktoś mi zarzucał, że jestem dezerterem. Zostaje, walczymy dalej.
Tak, to jest taka postawa wojownika, nie odejdę samemu, żeby nie było, że odszedłem, bo jestem dezerterem, ale jeszcze musi brać odpowiedzialność za formację, którą stworzył.
Ale sam doprowadził do
panie sukcesu. Panie redaktorze, ja mam do czynienia z tym, z posłami, którzy przychodzą i mówią, słuchaj, jak to dobrze, ktoś się odważył. Mówię, no to też gęby otwórzcie i zacznijcie rozmawiać, no ale my się boimy. A jednocześnie mam codziennie, bo jestem w terenie, to jestem tym człowiekiem, który w tej chwili w kilku powiatach przygotowuje listy wyborcze, które jest codziennie na spotkaniach z ludźmi. Ci nasi zwolennicy są przerażeni. Mówią, przecież to jest równia pochyła. To przecież wszystko się za chwilę zakończy katastrofą, jeżeli w kierownictwie PiS-u nie będzie jakiegoś opamiętania. To nie są tylko moje słowa. Proszę wierzyć.
Jan Krzysztof Ardanowski mówi, Kaczyński musi odejść, a Kaczyński mówi tak. To trudny moment. Są słabsi ludzie, którzy reagują na utratę władzy w sposób nerwowy, nieprzemyślany. Nasz obóz polityczny potrzebuje teraz jedności, zdecydowanego przywództwa, szybkiego przejścia do ofensywy. Ja mam takie wrażenie, jakby on mówił o panu. Pan jest nerwowy, pan działa w sposób nieprzemyślany.
Ja w tej władzy nie partycypuję w sensie benefitów z tej władzy już od kilku lat. Mówiłem dokładnie to samo przed wyborami, wskazując ewidentne błędy, które doprowadzą do przegranych wyborów. Jak grochem o ścianę. Dlaczego mówię o pewnej izolacji? W sprawie ukraińskiego zboża, które wyprowadziło setki tysięcy rolników na drogi, rozmawiałem z prezesem. Ja o tym też gdzieś tam wspominałem. Mówię, proszę pana, to będzie katastrofa. Rozwali polski rynek w sposób absolutnie nienaprawialny przez kilka lat. A o czym pan mówi? Ja przecież mam raporty, ja mam dane, proszę pana. To są śladowe ilości, to są nieistotne wpływy na polskie rolnictwo. To Polsce nie zaszkodzi, bo ja mam takie dane.
Ale może miał takie dane.
Tak, ale to znaczy, że dane były wyssane z palca. Zresztą kontrole rolników na granicy pokazały, że my nic nie wiemy o tym imporcie z Ukrainy. My nie wiemy, czy było 4 miliony, 6 milionów, 8 milionów, nic nie wiemy, bo dziurawe jak sito. To chłopi pokazują niespójność kwitów przewozowych z tym, co na samochodzie czy na wagonie, że to wszystko przechodzi kontrabanda i łapownictwo, jakie tam było, podważa dane, na podstawie których podejmowano ważne decyzje. Więc jeżeli ktoś się takimi danymi posługuje i wierzy w to, to ja mogę powiedzieć, że te dane są nieprecyzyjne. Janusz Wojciechowski wmawiał prezesowi, że import zboża z Ukrainy jest bardzo korzystny.
Ale Janusz Wojciechowski teraz postanowił zagrać na siebie, kiedy Kaczyński powiedział odejdź, on mówi nie odchodzę.
Ja byłem przekonany, kiedy Janusz Wojciechowski aplikował tam do komisji, przekonywałem ministrów z całej Unii, pytali Krzysztof, kto to jest, my nazwisko nawet mamy kłopot, żeby wymówić. Mówiłem, taki gość będzie bronił rolników w Europie. To jest człowiek z naszej części Europy, doświadczonej przez historię komunizmu bardziej niż Europa Zachodnia. Taki człowiek. A się okazuje, że albo my patrzyliśmy przez różowe okulary, wierząc, że rzeczywiście będzie bronił rolnictwa jak Phil Hogan, czy tam inni poprzedni komisarze, walcząc z kolegium komisarzy o środki, o pewnego rodzaju trwanie rolnictwa, a się okazuje, że on jest bardziej nastawiony na to proekologiczne podejście, które obwinia rolnictwo za zmiany klimatyczne, obrońcy zwierząt. On doradzał Kaczyńskiemu przy piątce dla zwierząt również. Mhm. No teraz gra na siebie, bo prezes mówi, no ale jego zdaniem misja powinna się zakończyć.
To jest polityczny emeryt, on za chwilę przestanie przecież być komisarzem po wyborach. No i zostawmy...
Jest pytanie, czy w ostatniej chwili go wymieniasz, to też jest inna sprawa.
Zostawmy więc Janusza Wojciechowskiego. Pan mówi tak. Sytuacja w partii, w której jestem od 22 lat, czyli od początku, jest trudna. To kto wam jest potrzebny w takim razie na przywódcę? Kto powinien być na przykład kandydatem PiSu na prezydenta Polski?
Wie pan, niech się ujawnią ci, którzy mają ambicje.
Pan nie ma żadnych ambicji?
Nie, nie mam ambicji.
Żadnych
nie.
ambicji przywódczych?
Wie pan, ja codziennie rano Tomasza Kępis czytam i tam ludzie, którzy mają nadmierne ambicje, dość szybciutko skrzydełka opadają.
To może nie nadmierne,
natomiast,
ale ambicje.
Natomiast słyszę często, bo to pytanie, które tu się przewija z wypowiedzi Kaczyńskiego, w trudnych czasach nie wymienia się przywódcy, nie wymienia się koni na środku rzeki i tu można pokazywać. I jeżeli ktoś w tej chwili mówi o zmianach, a jeszcze śmie mówić o Jarosławie Kaczyńskim, który wręcz boskie przymioty powinien mieć, to jest zdrajca. Jestem w tej partii nie ze względu na Jarosława Kaczyńskiego, bardziej może jego brata, ale przede wszystkim dlatego, że pewna wizja Polski sprawiedliwej, solidarnej, dla Lecha to było szalenie ważne, solidarnej, Polski uczciwej, dobrze zarządzanej, która nie daje sobie w kaszę dmuchać na arenie międzynarodowej, ta wizja mnie urzekła. Jeżeli widzę, że po latach sukcesów, szczególnie pierwszą kadencję, bardzo dobrze oceniam, wyprowadziliśmy parę milionów ludzi z biedy, pewien impuls zmian w Polsce nadaliśmy, ale już druga, tłuste koty, z których się będziemy mieli kłopot, jak wytłumaczyć, bo obecna władza, nie mam żadnych złudzeń, będzie dzień w dzień sączyła jad, pokazując tu złodzieje, tu nakradli, tu się dorobili, tu miliony w ciągu roku, tu nepotyzm. Mhm. I nie ma nawet możliwości zweryfikowania, wytłumaczenia tego, bo i media zostały zabrane.
Ale jednak wróćmy do odpowiedzi na moje pytanie.
Bo jeżeli będzie w PiS-ie poważna dyskusja o tym, że rzeczywiście szukamy i nowych liderów, może kolegialnych,
to, no nie ma czegoś takiego,
to pojawią się również tacy, którzy mają kwalifikacje, wiedzę. Są wymieniane osoby, ale często...
Kto jest wymieniany?
Kiedy się mówi o Czarnku, kiedy się mówi o Morawieckim, kiedy się mówi o Beacie Szydło, kiedy się mówi, nie wiem, o jakim nawet, to najczęściej jest działanie po to, żeby tych ludzi zniszczyć i spalić, bo to jest taka zasada.
Pan uważa, że ktokolwiek z tych, których pan wymienił, mógłby stanąć na czele Prawa i Sprawiedliwości?
Ja w każdym widzę i wady. To nie jest tak, że to są ludzie idealni, ale również wiele cennych. Na przykład wyjątkowo pracowitym człowiekiem jest Morawiecki. Wyjątkowo. To jest, jeżeli on się komunikował ze mną o drugiej, trzeciej w nocy, kiedy byłem ministrem, bo jakieś sprawy chciał doprecyzować, jest człowiekiem, który nie wiem, czy kiedyś piczy, czy ma taki organizm. Jest człowiekiem niezmiernie sprawnym organizacyjnie. Bardzo cenię Czarnka. Owszem, on jest radykalny w poglądach, ale cenię również Przemka i uważam, że jest wybitnym politykiem. I może z takich ludzi należy szukać tych następców.
Któryś z nich mógłby być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, na następcę Andrzeja Dudy?
To proszę mnie zwolnić z tego pytania. Ja wspieram prezydenta tak, jak wspierałem Lecha Kaczyńskiego do śmierci nad Smoleńskiem. Byłem jego doradcą. Wspieram Andrzeja Dudę, bo uważam go za przyzwoitego, dobrego człowieka, który na dodatek jest i pracowity i starał się nie przynieść wstydu prezydenturze.
Dobra, ale
będę wspierał również następnego, którego PiS wskaże i uda mu się wygrać. Mhm.
No to pytanie bardzo na czasie. Monika Pawłowska ma wejść do Sejmu, tak zdecydował Szymon Hołownia, na miejsce opróżnione przez Mariusza Kamińskiego. No i pana zdanie, po pierwsze, powinna to zrobić?
Wie pan, odpowiem bardziej ogólnie.
Ale krótko,
ogólnie.
Tak czy nie? Powinna to zrobić, czy
to
nie?
To nie jest jej problem.
To jest jej problem, nie. To jest jej decyzja.
Jej decyzja jest kolejna na liście ze znakomitym wynikiem. 11 tysięcy głosów to jest naprawdę nie najgorszy wynik. Część posłów weszła z wynikiem ułamkowym z tego. Natomiast problem jest taki, czy mandat Kamińskiego trwa, czy nie? Czy jest skazany za konkretne przestępstwo? za aferę gruntową. I ja powiem to, powtórzę, ja już to gdzieś mówiłem, ale u pana to powtórzę. Ja byłem wiceministrem rolnictwa wtedy i żadne przesłanki nie wskazywały, że Leper może odralniać za łapówki. Uważam, że to była afera absolutnie wyssana z palca. I kara za fałszowanie dokumentów, podpisów, zaświadczeń, próba złapania Lepera w pewną pułapkę, moim zdaniem miała miejsce. Okay. Jest pytanie, czy Kamiński za to, przepraszam, ponosi odpowiedzialność, czy za deklarowaną walkę z korupcją, którą powinniśmy postawić pomnik.
No nie, tutaj to pytanie nie dotyczy tego, czy Kamiński postąpił wtedy dobrze czy źle, tylko czy został skutecznie ułaskawiony przez prezydenta.
Skutecznie,
za pierwszym
ale czy ułaskawienie zdejmuje również prawa i obowiązki kandydowania i bycia posłem?
Pytanie było o Monikę Pawłowską, nie chcę zmieniać się.
Ona nie powinna, to nie powinien być jej dylemat, tylko tego dualizmu
prawnego.
To
jest jej dylemat, panie...
W Polsce doszło do tego, panie redaktorze,
pan
że
nie chce odpowiedzieć na to pytanie.
Każdy ma eksperta, jakiego chce, profesora, jakiego chce, tak, składy właśnie Orzekające w sądzie, jakie chce. Przecież to jest absurd.
To jest absurd, ma pan rację. Dlatego proszę o jedną...
Podjęła taką decyzję, ja ją szanuję, nie będę z nią wojny żadnej
powinna
toczył.
W takim razie zostać przyjęta do PiSu?
Ale PiS jej nie przyjmie, no przecież to jest...
Obraza
majestatu, to przecież pan wie, że PiS jej nie przyjmie i będzie na każdym kroku ją sekował.
A pana zdaniem?
Nie wiem, ja jej nie znam. Mnie się nie podobają jej wolty polityczne, bo człowiek musi mieć jakieś stabilne poglądy, a nie latać od sasa do sasa, to co w jej wydaniu miało miejsce.
Czy pan był ofiarą Pegasusa? Był pan podsłuchiwany Pegasusem? Tak,
na skąd
twierdzą...
mam się dowiedzieć? Z tego tam kanadyjskiego jakiegoś źródła były informacje, że gdzieś moje nazwisko się pojawiało, ale nie wiem, czy miałem założony... Pewnie podsłuch miałem tak jak bardzo wielu ludzi, którzy pełnili jakieś funkcje kierownicze, bo szukanie haków na wszystkich miało miejsce. Natomiast czy ja byłem przez Pegasusa podsłuchiwany, bo ktoś miał założony podsłuch, z kim ja rozmawiałem, czy u mnie? Chciałbym się dowiedzieć, jeżeli... rzeczywiście było podsłuchiwanie nie ludzi, w stosunku do których było podejrzenie, że mogą postępować nieetycznie, nieuczciwie albo popełniać błędy, to należy to czynić. Natomiast w sytuacji, jeżeli było pawsiech i szukanie haka, to ktoś musi za to beknąć.
Teraz najgorsze, bo ja muszę pana o to spytać, bo wiem, że pan dużo czyta, to ja muszę pana spytać o książki, a my nie mamy czasu, więc ma pan naprawdę 40 sekund. Co czyta Jan Krzysztof Ardanowski?
Głównie strony w internecie, mnie to cholera jasna bierze, bo czytam coś, co mnie do końca nie interesuje. Natomiast pasjonuję się generalnie historią małej ojczyzny, na której moja rodzina już od ponad 300 lat mieszka, czyli ziemi dobrzyńskiej, o której pan wspomniał. Profesora Nowaka, którego pan tutaj troszkę tak lekceważy, że jest słabym politykiem.
Lekceważy, mówię tylko, że nie jest
słucham
politykiem.
Z pasjami relacji polsko-rosyjskich. To są takie rzeczy, które siedzą we mnie, natomiast to jest kradzenie czasu. Parę stron gdzieś przeczytam, czasami gdzieś w pociągu, a głównie czytam wiadomości, no żeby tu z panem też mieć możliwość rozmowy, to muszę ileś wiedzy o polityce wchłonąć codziennie, a powiem szczerze, mało mnie to interesuje.
Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rolnictwa i rolnik. Był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. I panu
dziękuję, pozdrawiam pana i wszystkich protestujących rolników. Trzymajmy się. Szczęść Boże.